Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jest taka zabawna historia pewnego zięcia, który postanowił zrobić wrażenie na swoim teściu, budowlańcu. Któregoś dnia zięć stwierdził, że jest czas, żeby pomalować to mieszkanie bez pomocy teścia. Ich mieszkanie, mieszkanie młodych. Pojechał do sklepu budowlanego, kupił odpowiednią ilość farby, jak mu doradzono, przywiózł to do domu, nawet wziął sobie wolne w piątek i pracował ciężko i ambitnie przez praktycznie cały piątek, przez całą sobotę, myśląc, że uda mu się skończyć, nie udało mu się, więc przeciągnął pracę do niedzieli. W niedzielę teściowie byli zaproszeni na obiad, więc młody spinał się z tym malowaniem jak tylko mógł i kiedy teściowie raczyli ich odwiedzić po południu w niedzielę, to teść zauważył, że zięć siedzi wciśnięty w fotel, spocony, bez ruchu, bez życia. No i senior zapytał się, co się stało? Widzę, że jest wymalowana, ale co się stało? A na to młody odpowiedział, że no robił wszystko według instrukcji. No dobrze, ale dlaczego jesteś tak ubrany? Zapytał teść. A młody miał na sobie ogrodniczki i kombinezon narciarski. No jestem tak ubrany, ponieważ instrukcja mówi, że w celu uzyskania lepszych rezultatów należy nałożyć dwie warstwy. Wiecie, jak to dobrze, że w kontekście rzeczy trudnych powierzamy odpowiedzialność za te trudne rzeczy fachowcom. Jedna z tych trudnych rzeczy to jest budowlanka. Są w naszym gronie tacy, którzy się na tym znają, ale też większość z nas nie ma pojęcia, z czym się to je. W związku z tym, jeżeli jest potrzeba budowania, no to dajemy zlecenie ludziom, którzy mają odpowiednie ku temu kwalifikacje. I tak też się stało w kontekście tego miejsca, w którym dzisiaj siedzisz. Ponieważ modliliśmy się o ten budynek kilkanaście lat, sama budowa jako taka trwała 4 lata, włącznie z czasem, ponad rok czasu potrzebowaliśmy, żeby mieć odbiory. I dzięki temu mamy dzisiaj wspaniałe miejsce, w którym możemy siedzieć, przytulne, ciepłe miejsce, w którym możemy się spotykać. Myśmy mieli jako Kościół, jako wspólnota drobny wkład typu pomalowanie kawałka ściany dwiema warstwami w odpowiedni sposób, typu zamontowanie gniazdek elektrycznych, wkręcanie żarówek, tego typu rzeczy, montowanie opraw oświetleniowych. I w trakcie, kiedy myśmy dziś robili pewne drobne rzeczy, okazało się, że pewne osoby, które były tutaj i budowały ten budynek, które miały być fachowcami, okazało się, że nie do końca byli takimi fachowcami, bo trzeba było pewne rzeczy odkręcać, pewne rzeczy poprawiać. Ale jest dobrze na dzień dzisiejszy. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że każda epoka potrzebuje swoich fachowców i myślę też, że w kontekście starożytnej Jerozolimy ona też ich miała i też ich potrzebowała. Myślę, że fachowcy budowali świątynię jerozolimską, która, jak pamiętacie z zapisu Janowego, której budowa trwała 46 lat. Nie 4, tak jak nasz budynek, ale 46. Wspaniała, mieniąca się pełnym blaskiem, oddająca chwałę Bogu świątynia. Piotr włącznie ze swoimi kolegami, pierwszymi powołanymi uczniami był pod wrażeniem, bo któregoś dnia przechodząc obok świątyni z Jezusem i z tą grupą jego przyjaciół, wskazał na świątynię i powiedział: Panie, popatrz, czyż to nie jest wspaniałe? Jakie to jest piękne? Na co Jezus odpowiedział, wiesz, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. I rzeczywiście Jezus też, mówiąc do religijnych ludzi, powiedział: zburzcie tą świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dni. Na co ci religijni dziwili się, no jak to możliwe, skoro 46 lat budowano ją, a on zamierza ją zburzyć i odbudować w 3 dni. I oczywiście Jezus mówi o sobie, mówi o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, nawiązując już wtedy do tego kluczowego wydarzenia w historii ludzkości. Apostoł Paweł powiedział, że Bóg, pamiętacie być może z dziejów apostolskich, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Więc jeżeli możemy powiedzieć, że Bóg jest budowlańcem przez duże B, Bóg jest fachowcem od budowania, to ten Bóg buduje coś wyjątkowego i to wcale nie jest budynek taki czy inny, ale to jest Jego Kościół. I to jest ciekawe i fascynujące, że Bóg, który jest fachowcem w tej dziedzinie, zajmuje się tym budowaniem już od 2000 lat, więc to nie jest 4, to nie 46, to niemal to 2000 lat i będzie budował ten Kościół dopóki Kościół będzie funkcjonował na tej ziemi, czekając na Jego powtórne przyjście. Piotr, pisząc do ludzi bardzo podobnych do ciebie i do mnie, pisze w swoim pierwszym liście o tym, że Bóg jest tym, który buduje Kościół i buduje go z ludzi, którzy nie żyją w próżni, z ludzi, którzy mają swoje doświadczenia, swoje wyzwania. To są ludzie, którzy przechodzą przez trudny okres w swoim życiu. Ludzie, którzy są wychodźcami, którzy musieli zostawić wszystko to, co było dla nich cenne, miejsce urodzenia, pracę, dom i pójść w nieznane. Ludzi, którzy są prześladowani, którzy są wyszydzani, którzy są spotwarzani, ludzi, którzy cierpią, ludzi, którzy się boją. Do tego typu ludzi pisze Piotr, starając się ich zachęcić. I zwróć uwagę, kiedy dochodzisz do drugiego rozdziału, Piotr kontynuuje swoje rozważania, pisząc tak w wersecie 4-6. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Piotr odnosi się do Bożej budowli, czyli do Kościoła, to znaczy do ciebie i do mnie. I wcześniej w poprzednim fragmencie Piotr lubi metafory, w poprzednim fragmencie użył metafory smakowania, przekonując czytelników czy adresatów swojego listu, że na niewiele zdać się znajomość Boga, jeśli go nie posmakowałeś. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić ci tak naprawdę wielkości, wspaniałości, potęgi Boga, wyjątkowości jak nie Duch Święty, który pobudza cię czy przynagla do tego, żeby w cudzysłowie zasmakować tego Boga. Teraz Piotr przechodzi do drugiej metafory i to jest metafora budowania. Tak naprawdę nie musisz być fachowcem, wcale nie musisz być fachowcem, żeby wiedzieć, że w kontekście budowania ważne jest to, co jest ważne. Czyli ważny jest fundament, tak jak dzisiaj już rano słyszeliśmy. Dla nas, w naszej mentalności myślimy kategoriami fundamentu, kiedy myślimy o budowaniu, albo przymierzamy się, albo kiedy słyszymy o budowaniu. Dla ludzi, którym przyszło żyć w czasach Chrystusa, tym elementem nie był fundament, tak jak my go dzisiaj rozumiemy, ale tak zwany kamień węgielny. To był największy kamień w tej budowli, która stawała. Kamień, który był najważniejszy, który musiał mieć równe wszystkie swoje boki, który tak naprawdę stanowił podstawę wszystkiego, co wtedy budowano. On był początkiem, on wytyczał kąty, od niego wszystko się zaczynało i do niego wszystko się odnosiło, do właśnie tego kamienia narożnego, do kamienia węgielnego. I Piotr przystawia życie do wyjątkowego kamienia, jakim jest Jezus Chrystus. Mówiąc o nim, że to Jezus jest tym żywym kamieniem. Dla tych z was, którzy uwielbialiście lekcję języka polskiego i dawno nie mieliście tej lekcji, to wspomnę teraz, że Piotr żywy, że to jest oksymoron, to z czym mamy tutaj do czynienia. To jest trochę tak, jakbyś dzisiaj powiedział przy przykładu oksymoronu. Gorący lód. No to wydaje się nie mieć znaczenia. Albo żywy trup. Albo zimne ognie, którymi niektórzy z nas będziecie się bawić ze swoimi dziećmi, wnukami już za parę miesięcy. Zimne ognie, którymi notabene można się poparzyć, ale one są zimne. Okej? Okay? Albo jeszcze inny przykład. Spiesz się powoli. Więc kiedy Piotr mówi o Jezusie, że on jest tym żywym kamieniem, to używa pewnego rodzaju metaforycznego określenia, które tak naprawdę my wiemy, kiedy myślimy o kamieniu, że kamienie nie są przecież żywe. Kamień jest z natury martwy, jest zimny. Nawet natknąłem się ostatnio na jakąś pracę, którą miały napisać dzieciaki szkolne, której tytuł brzmiał, wyjaśnij, rozwiń temat, kto nie kocha, ten jest martwy jak kamień. Wszyscy wiemy, że kamienie są martwe, a jednak Piotr mówi, że jest jakiś kamień, który jest żywy, który jest wyjątkowy. Tak na marginesie Piotr bardzo lubi to słowo żywy, bo wcześniej mówił o żywej nadziei, czyli takiej nadziei, która jest aktywna, która aż wychodzi z siebie, która biegnie do przodu. Mówił o żywym słowie, które jest w stanie zmienić, które jest skutecznie w stanie zmienić życie ludzkie. I teraz w tym fragmencie mówi o żywym kamieniu, jakim jest Jezus. Więc ta budowla, ten dom, który Bóg tworzy pod nazwą Kościół, ta budowla Boża zasadza się na kamieniu węgielnym, na żywym kamieniu, jakim jest Chrystus. My to wiemy. Ja wiem, że ja żadnej nowej prawdy ci teraz nie mówię. To nic nowego. To stara prawda, z którą żyjesz od lat. Być może, jeżeli jesteś osobą kościelną, to już od dziecka, od szkółki niedzielnej słyszysz regularnie, malujesz te kredkami świecowymi, takimi czy innymi, ten kamień, uczysz się wersetów biblijnych, nawet jeżeli jesteś relatywnie nową osobą we wspólnocie chrześcijańskiej, ale od jakiegoś czasu już jesteś, odwiedzasz nas, to słyszałaś czy słyszałeś niejednokrotnie, że to jest fundament, że Jezus jest tym fundamentem, na którym się buduje. To jest prawda, którą zna każdy, kto niekoniecznie musi być regularnym bywalcem i regularną częścią wspólnoty chrześcijańskiej. Rzecz w tym, że Piotr podkreśla dwie ważne kwestie związane z tą prawdą, którą wszyscy znamy i bylibyśmy w stanie ją wyrecytować z pamięci o każdej porze dnia i nocy. Ta budowla, o której Piotr pisze, wyrasta na gruncie naszych relacji, autentycznych relacji z Jezusem. Bo zwróć uwagę na to jedno niewinne słowo, którego Piotr używa w swoim liście, mówiąc, kiedy się do Niego zbliżacie. Nie kiedy wiecie, nie kiedy czytacie, kiedy dowiadujecie się coraz więcej, kiedy bierzecie udział regularnie w nabożeństwach porannych, kiedy bierzecie udział w grupach domowych, w takich czy innych spotkaniach, w konferencjach, wyjazdach, warsztatach i tak dalej, można by tego mnożyć. Nie kiedy to wszystko się dzieje, nie kiedy myślicie, o jakie to jest ciekawe, jakie to jest fascynujące, tego wcześniej nie zauważyłem, nie, kiedy się zbliżacie. I też ciekawe jest to, że to nie my się budujemy, bo czasami mamy tendencję mówić kategoriami, szczególnie my, którzy jesteśmy kościelni od lat, no ja przychodzę po to, żeby się budować. Rzecz w tym, że Piotr używa strony biernej, nie mówiąc, że wy się budujecie, ale jesteście budowani. To znaczy moją odpowiedzialnością jest zbliżyć się do Jezusa. To jest to, co ja robię. A kiedy się zbliżam, to Bóg jest tym, który robi swoje, który buduje swój Kościół. I to buduje go w taki sposób, że bramy piekieł go nie przemogą. To nie jest nasz Kościół, to jest Jego Kościół. Naszą odpowiedzialnością jest zbliżać się, czyli mieć taką intymną, osobistą, rozwijającą się relację z Jezusem. Nawet pozwólcie, że użyję może innego obrazu. Chcę wierzyć to, że gdyby Piotr był tu był, to by mnie objął ramię i powiedział, Mirek, super idea, szkoda, że ja o tym nie pomyślałem. Idea przesiąkania Chrystusem. Wiecie, to jest trochę tak jak, pamiętam jako małe dziecko w tej takiej zabiedzonej dzielnicy Wałbrzycha, stara część Starego Zdroju, niewiele było do roboty. Pamiętacie, kiedyś powiedziałem, że wszystko, co dzieciaki mogły robić wtedy, to grać w piłkę. I miałeś wybór, grasz. Więc kopaliśmy tą piłkę na lewo i na prawo. Czasami biegaliśmy po lasach, łamaliśmy gałęzie, bawiliśmy się w strzelanki i często, szczególnie jesienią, paliliśmy ognisko. To polegało na tym, że grabiliśmy liście na takie ogromne kupy, ogromniaste, tak wysoko jak się dało i najpierw skakaliśmy po tych liściach, będąc już totalnie usmoleni, ubrudzeni tymi liśćmi, a później punkt kulminacyjny był, wiecie jaki? I liście zaczynały się palić, ale była frajda. Szkoda, że tak szybko, bo one się szybko spalały. Ale wiecie, jak przy takich liściach siedziałeś przez kilka godzin, najpierw się tarzałeś w tych liściach, a później spalałeś, to jak przyszedłem do domu, to moi rodzice pierwsze, co zauważyli albo poczuli, to co ty żeś u licha, nie powiem jeszcze co tam, jakie różne inne słowa, gdzieś ty chodził i co ty robiłeś? Że tak śmierdzisz po prostu, nie? Że trzeba wszystko teraz prać. Byłem przesiąknięty zapachem liści. Wiesz, może nie jest to najlepsza metafora, może się mylę, może powiedział, a Mirek do bani, są lepsze. Ale tak sobie myślę, że to o to chodzi, że zbliżanie się tak naprawdę polega na tym, że ja przesiąkam Chrystusem. Budowa Boża wyrosta na gruncie naszych relacji z Jezusem, żywym Jezusem. Ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, o której rzadko kiedy myślimy. Naprawdę, ja o tym już kilka razy mówiłem i chcę to ciągle podkreślać, bo wiem, jakie to jest trudne dla nas. Niesamowicie trudne. Wiesz, co jest trudne dla nas? My myślimy dzisiaj kategoriami ja. Moje życie. Moje potrzeby. Nawet w kontekście życia duchowego my ciągle myślimy albo mówimy ja. Ja się modlę, ja czytam, ja nie czytam, ja się modlę rzadziej, ja się modlę częściej, ja wchodzę na spotkania częściej, rzadziej, ja nie mogłem przyjść, ale ja się modliłem, ale ja przeczytałem fragment Pisma Świętego, ja myślę, ja wierzę, ja chcę, ja. Ja myślę, że jakbyśmy się przenieśli w czasie do czasów Piotra, to by nas postrzegali jak ufolutki inni. Bo to jest tak naprawdę zupełnie inne, zupełnie obce w świecie apostoła Piotra, który był światem kolektywistycznym. Antropolodzy pomagają nam dzisiaj zrozumieć tą kulturę. Pisząc, jednostki definiują siebie w takiej kulturze w relacji do innych. Decyzje podejmowane są w oparciu o to, co jest najlepsze nie dla mnie, ale co jest najlepsze dla całej grupy, której jestem częścią. Kompromis jest preferowany, gdy konieczne jest podjęcie decyzji w celu osiągnięcia większego pokoju. Wspólne cele są ważniejsze niż dążenie do własnych, indywidualnych celów. Prawa rodzin i społeczności są ważniejsze niż prawa jednostki. Kultura kolektywistyczna to taka, w której ludzie są uważani za dobrych, jeśli są pomocni, niezawodni i zwracają uwagę na potrzeby innych. Kultura kolektywistyczna to taka, która kontrastuje się z kulturami indywidualistycznymi, które często kładą większy nacisk na asertywność i niezależność. I wiesz co? Pozwolę sobie zaryzykować takie twierdzenie. Skoryguj mnie później, jeśli się mylę. Ale być może to jest najmniej zrozumiała prawda Bożego ludu w świecie zachodnim. Ponieważ zbawienie jest postrzegane przez nas często kategoriami, co Bóg zrobił dla mnie. Rzadko kiedy myślimy, co Bóg zrobił i robi dla nas i w nas. I przez nas. Ciekawe jest to, że jak przyjrzysz się chociażby 10 przykazaniom, to zwróć uwagę, że 4 przykazania są na temat relacji z Bogiem, a 6 przykazań jest na temat relacji z drugą osobą. Kiedy przejdziesz, przeskoczysz od Starego Testamentu do Pawła, to zauważysz, że Paweł używa określenia nasz Pan 53 razy w swoich listach. Mój Pan tylko raz. W liście do Filipian Paweł mówi, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje, wasze, kolektywnie sprawujcie. Król Sparty chwalił się mocnymi murami. Któregoś dnia odwiedził go inny król i od razu na początku zapytał, no ale gdzie są te słynne mury spartańskie? Król Sparty wskazał wtedy na swoich żołnierzy mówiąc, to są mury Sparty. A więc, kiedy się zbliżasz do Jezusa codziennie, każdego dnia, to jesteś razem z innymi częścią Bożej budowli w każdym aspekcie twojego życia. I wtedy składasz żywą ofiarę, która jest miła Bogu. Ktoś kiedyś zauważył bardzo humorystycznie, jaki jest problem z żywą ofiarą. Problem z żywą ofiarą jest taki, że ona często schodzi z ołtarza, ma tendencję ześlizgiwać się z tego ołtarza. Ale tak wcale być nie musi, bo kiedy się będziesz zbliżał do Niego, to będziesz chciał być i bardziej stawać się tą żywą ofiarą. Więc kiedy żyjemy w bliskiej relacji z Jezusem, to Bóg czyni z nas prawdziwy duchowy dom i uzdania nas w życiu, w poświęceniu. Posłuchaj proszę, jak Piotr dalej pisze, w swoim liście. Dla was zatem, wierzących jest on cenny, czyli ten kamień, natomiast dla niewierzących kamień ten jako odrzucony przez budujących pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, ale teraz go dostąpiliście. Znawcy tematu w czasach Jezusa wiedzieli, czy kamień nadaje się, żeby być tym kamieniem węgielnym, tym najważniejszym kamieniem, by pełnić rolę takiego kamienia. No ale okazuje się, kiedy się czyta Piotra, że można być znawcą tematu i się zupełnie pomylić. Bo wielu nie dostrzegło tego, kim naprawdę jest Jezus. I to jest ciekawe, że Piotr, mówiąc o tym kamieniu, o tych ludziach, którzy go odrzucili, zwraca naszą uwagę na taką sytuację, gdzie ktoś, kto mieni się ekspertem, patrzy się na kamień, który ma być kamieniem węgielnym, analizuje go wzdłuż i wszerz, z każdej możliwej perspektywy, z każdego możliwego kąta, przyglądając mu się wnikliwie i w którymś momencie mówi, nie, to nie ten, nie nadaje się. Budowniczowie po zbadaniu odrzucili go, przyjrzeli mu się, a jednak nie zobaczyli w nim tego, który przyszedł zbudować coś trwałego, coś, co przetrwa stąd do wieczności. A o Bogu czytamy, że Bóg postawił go w miejscu chwały, bo dla Boga jest cenny. To jest żywy kamień, to jest kamień, o którym Piotr dwa razy mówi, że jest wybrany. Dwukrotnie w tym tekście Piotr też mówi, że to jest kamień kosztowny. No dobrze, ale można powiedzieć, no świetnie Piotrze, fajnie, że tak piszesz, ale co z tego? Co z tego? Co z tego dla nich, dla tych, do których piszesz wczoraj i co z tego dla nas dzisiaj? Co to ma wspólnego z nami? Ciekawe jest to, że Piotr czyni pewną analogię do Starego Testamentu, gdzie Bóg wybawił swój drogocenny lud z niewoli, zaprowadził ich do ziemi, którą dał im w posiadanie, zaopatrywał ich we wszystko, czego potrzebowali, mieli wszystko, niczego im nie brakowało. Bóg, który dał im wszystko, oczekiwał jedynie jednej rzeczy. Żeby oni byli Jego światłem, światłem Jego wyjątkowości, Jego wielkości pośród tych wszystkich okolicznych ludzi i narodów, którymi byli otoczeni. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale czytamy, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Jako kapłani mieli oni wtedy komunikować, jakim jest Bóg, święty, wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny. I wiesz co, to się wcale nie działo w świątyni, do której chodzili składać ofiary, ale to się działo na zewnątrz, poza kontekstem świątynnym. Teraz Kościół jako budowla, żywa budowla i żywe kamienie osadzone na żywym kamieniu ma czynić dokładnie to samo. Piotr odnosi się do tych słów z Księgi Wyjścia i do Księgi Ozeasza, pisząc do nich, ale też i do nas, mówiąc, kiedyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem. I ciekawe jest to, że on z naciskiem mówi, kiedyś nie było tak, ale teraz wy jesteście. A więc on jest synem, a my jesteśmy jego synami i córkami. On jest kapłanem, najwyższym kapłanem, my jesteśmy jego kapłanami. On jest kamieniem węgielnym, my jesteśmy żywymi też kamieniami na jego wzór. Tak więc chcę cię zachęcić, chcę was zachęcić, kochani, żebyśmy może na nowo w taki świeży sposób zaczęli myśleć kategoriami, my nie idziemy do kościoła. Ty nie przyszedłeś dzisiaj do kościoła, przyszedłeś do budynku, w którym się kościół zgromadza. My tworzymy kościół, my jesteśmy świątynią. My nie idziemy do kapłana, my jesteśmy kapłanami. Nie ja sam buduję, ale kiedy się zbliżam do Niego, to On mnie, innych, On nas buduje. I wreszcie nie tutaj, to jest chyba najważniejsze, nie tutaj, ale tam. To znaczy, znowu, kiedy myślimy kategoriami, przychodzę do kościoła, żeby się budować, to jest myśl zupełnie obca przesłaniu biblijnemu. My tworzymy Kościół i to Bóg jest tym, który nas buduje, kiedy my się zbliżamy do Niego. Czyni coś w nas i przez nas, coś wyjątkowego. Posłuchaj, nie zbudujesz nic, to już dzisiaj wcześniej wybrzmiało, w 1,5 godziny w niedzielny poranek. Bóg też nic nie zbuduje w 1,5 godziny w twoim życiu przez tą krótką chwilę w niedzielny poranek. Można by myśleć, że to budowanie odbywa się tutaj i ja nie chcę jak gdyby deprecjonować znaczenia wspólnego spotkania, bo ono jest ważne. Pieśni, które śpiewamy, uskrzydlające, modlitwy, które zanosicie, które są zachęcające, ale myślę, że warto ciągle pamiętać, że to chodzi Bogu o to na to, żebyśmy my wychodząc na zewnątrz albo będąc wypchanym przez Niego na zewnątrz, troszkę tak jak pierwsi uczniowie w Jerozolimie, którzy musieli być ze względu na trudne czasy, które nastały i na prześladowania wypchani na zewnątrz, poza Jerozolimę, żeby być Jego świadectwem. Ale do tego jesteśmy powołani, aby rozgłaszać Jego wspaniałość w miejscu pracy, na uczelni, w szkole, w sąsiedztwie. Bo widzisz, kiedy żyjemy w bliskiej relacji z Jezusem, wtedy inni, widząc nasze przemienione życie, będą wiedzieli, że ich życie też może się zmienić. Wiesz, ja wiem o tym doskonale i to wychodzi regularnie na różnych spotkaniach, że są takie kwestie, co do których możemy mieć różne zdanie. Nie tylko możemy, ale mamy różne zdanie. Nie są to kwestie życia i śmierci często. Nie stanowią o istocie chrześcijaństwa. To są sprawy drugorzędne, trzecio, czwartorzędne, nie najbardziej istotne. Rzecz w tym, że ta budowla, którą Bóg tworzy, jest wyjątkowa i to ona przejdzie stąd do wieczności. Ktoś trafnie zauważył, że możemy się wiele uczyć od kredek. Zanim powiem, co się możemy uczyć, to luźna dygresja już na sam koniec. Znowu czasy komuny, już nie liście, ale kredki. Wiecie, to były takie czasy, kiedy trudno było kupić cokolwiek. I nawet takie rzeczy, które dzisiaj są normą, zupełnie naturalne, że kupujesz duże pudełko 24, czy tam 36, czy 48 kredek w różnych kolorach, z których ja 90% nie byłbym w stanie nazwać, jaki to jest kolor. Po prostu są różne odcienie tych kolorów, tak? I coś takiego się dzisiaj jest normą, ale to nie było normą wtedy. I kiedy się udało kupić takie kredki w czasach takiego kryzysu, kiedy był niedostatek, powiem wam coś, zdradzę wam na swój temat. Ja byłem osobą taką bardzo oszczędną i pedantyczną i perfekcyjną. Część z tego mi została. I z tymi kredkami, wiecie, zawsze miałem takie obawy, że jak za bardzo będę temperował i używał jakieś tam kredki, to one później będą nierówne. Albo jak będę wyciągał z pudełka, to wiecie, to one później gdzieś tam się pogubią i to pudełko na 48 kredek zostanie w nich 26. I mi było strasznie szkoda, więc pielęgnowałem te kredki do takiego stopnia, że one były sobie w tym pudełku. Ale załóżmy przez chwilę, żebym tak nie czynił, żebym je temperował, używał i tak dalej, wkładał do pudełka. Ktoś zauważył trafnie, że możemy się uczyć wiele od kredek. Jedne są ostre, inne nieco stępione. Są kredki kolorowe, są matowe, jedne są dłuższe, inne krótsze, jedne obdarte, inne zupełnie nie, a jednak wszystkie muszą żyć razem w tym samym pudełku. I to jest ciekawa ilustracja, ale powiem wam, że niekompletna, bo celem kredek nie jest to, żeby one zostawały w pudełku. Nie wiem, czy mamy to zdjęcie, które chciałem, żebyśmy wyświetlili na koniec. To jest zdjęcie odnośnie klasy, ale ja to przełożę na życie Kościoła. Nasz Kościół jest jak pudełko kredek, każdy jest inny, ale razem możemy stworzyć dzieło sztuki. Może nawet lepiej, trzymając się tekstu biblijnego, razem możemy być tworzeni jako dzieło sztuki przez Niego, uzdalnieni do bycia dziełem sztuki. A więc już na sam koniec, kiedy prawdziwie budujesz na Chrystusie, to wtedy stajesz się narzędziem w rękach Boga i pokazujesz innym, jak On może zmienić również ich życie. I Panie, o to się modlę i o to Cię proszę dla mnie, dla każdego z nas, Panie. Pomóż nam myśleć kategoriami grupy, wyjątkowej, szczególnej grupy, ludzi powołanych, wywołanych, Panie, ludzi, których życie zostało przemienione, których grzech został wybaczony, którym dałeś Ducha Świętego i nowe życie. I razem wszyscy, tak jak tu jesteśmy, Panie, tworząc Twój Kościół, możemy być światłem Twojej dobrej nowiny przed tym zgubionym światem. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.